Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Przyglądamy się Ewangelii Mateusza, starając się być posłusznymi przykazaniu Jezusa z ostatnich wierszy tej Ewangelii, by iść i nauczać innych, aby czynili wszystko, co Jezus przykazał. I staramy się zrozumieć, czego Jezus nauczał, przyglądając się Jego życiu, Jego słowom i okolicznościom, przez które przeprowadzał swoich uczniów w czasie ich szkolenia. Jesteśmy w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza i na naszym minionym wykładzie przyglądaliśmy się przypowieści o 10 pannach. 5 było mądrych, a 5 głupich. Te mądre miały pojemniki pełne oliwy, symbolizujące pełnię Ducha Świętego i pełnię miłości, która umożliwiała im wytrwanie aż do końca. To wiąże się z Ewangelią Mateusza 24 rozdziałem, z wierszem 12 i 13, gdzie czytamy, że grzech się rozmnoży w ostatecznych dniach, a miłość wielu oziębnie. Ogień przygaśnie. Jeśli nie jesteś pełen Ducha Świętego, który napełnia Twe serce miłością Boga, jak czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, nie będziesz w stanie wytrwać do końca. Jak czytamy w Mateusza 24:13, ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I 5 mądrych panien wytrwało do końca, ponieważ miały te naczynia z oliwą, symbolizujące pełnię Ducha Świętego, która napełnia serca miłością do Boga i miłością do bliźnich. I tego musimy gorliwie szukać w tych dniach. W ten sposób będziemy gotowi na przyjęcie i przyjście Pana, nie tylko zachowując dobre sumienie, ale szukając pełni Ducha Świętego w naszym życiu i miłości Boga w naszych sercach. Przechodzimy do Ewangelii Mateusza 25 rozdziału i wiersza 14. Wszystkie te przypowieści, które Jezus opowiedział, są związane z byciem gotowym na drugie przyjście Chrystusa. Pierwszą z nich znajdujemy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, poczynając od wiersza 43, gdzie czytamy o słudze, który jest zawsze gotowy na powrót swego Pana, który troszczy się o współsługi, dając im właściwy pokarm we właściwym czasie. W 25 rozdziale, w pierwszych 13 wierszach, czytamy o naszej osobistej gotowości, o naszym osobistym życiu i chodzeniu z Bogiem. A poczynając od 14 wiersza, czytamy o naszej służbie i o zarządzaniu darami, które Bóg nam dał. A więc każda z tych przypowieści dotyka innego aspektu naszego życia. Najpierw czytamy o tych, którzy otrzymali odpowiedzialność za Boży dom, aby służyć Bożemu ludowi. Druga przypowieść o pannach dotyczy naszego osobistego życia. A trzecia przypowieść, o której będziemy czytać, mówi o darach, które Bóg nam dał. Mateusza 25:14. Królestwo niebios podobne jest do człowieka, który odjechał. To jest obraz Jezusa, który odszedł do nieba i powróci po długim czasie. Teraz minęło już 2000 lat. Czytamy, że odjeżdżając zawołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Dary Ducha Świętego są własnością Boga, nie należą do nas. On powierzył je nam, abyśmy używali ich dla Jego chwały. Nie powinniśmy używać żadnego daru, który Bóg nam daje dla własnej chwały. A tak wielu ludzi to właśnie robi. Używają Bożych darów, jak dar zwiastowania słowa czy uzdrowienia, aby zdobyć szacunek, chwałę i inne korzyści dla siebie samych. To jest przestępstwo i wielki grzech. I dalej czytamy, że Bóg daje różne ilości darów różnym ludziom. Niektórzy otrzymują więcej, inni zaś mniej. Nie wszyscy dostają tyle samo. Jest inna przypowieść w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, gdzie wszyscy dostają tę samą ilość. Tam w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, poczynając od 11 wiersza, czytamy o człowieku, który przywołuje swoich pracowników i każdy z nich otrzymuje jedną minę. Tam wszyscy otrzymują tyle samo. To dotyczy tych dziedzin naszego życia, gdzie jako wierzący jesteśmy wszyscy na tej samej pozycji. Wszyscy na przykład mamy do dyspozycji 24 godziny na dobę. Nikt nie ma więcej niż 24 godziny. Wszyscy mamy tyle samo czasu i to zależy od nas, co zrobimy z tym czasem. Albo zakres pokus jest taki sam dla wszystkich ludzi. Wszyscy jesteśmy kuszeni do gniewu, samolubstwa i innych grzechów, goryczy, pożądliwości ciała. Wszyscy jesteśmy poddani tym pokusom, ale pokonujemy je w różnym zakresie. Ale tutaj, w tej przypowieści, nie o tym jest mowa. Tutaj czytamy o różnej liczbie darów, którą otrzymują różni ludzie. Jeden otrzymał 5 talentów, drugi 2, a trzeci 1. My możemy zastanawiać się, dlaczego Bóg daje więcej jednemu, a mniej drugiemu. To jest Jego suwerenny wybór. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale czytamy, że Duch Święty suwerennie decyduje, komu co ma dać. I my nie możemy tego kwestionować. On decyduje, aby kogoś uczynić apostołem, a inny będzie pomocą. To także jest dar. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale. Bóg suwerennie o tym decyduje i my nie możemy przebierać, kim chcemy być. Biblia mówi, że wszyscy możemy starać się o dar proroctwa, co nie znaczy, że wszyscy będziemy prorokami, ale możemy prorokować. Ale to Bóg ostatecznie suwerennie decyduje, jakie dary komu udzielić, jak również ile tych darów. Pomyślmy o apostole Pawle, który był apostołem, prorokiem, ewangelistą, nauczycielem i pasterzem. Spełniał tyle ról, miał 5 darów, inni mają 2, a jeszcze inni 1. Istotne jest to, co zrobimy z tymi darami. Czytamy, że ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł i obracał nimi i zyskał drugie 5 talentów. On nie marnował czasu. To jest cudowne, kiedy Bóg daje nam moc Ducha Świętego i dary, i my natychmiast zaczynamy nimi posługiwać, aby służyć innym, aby pomnażać zysk naszego Pana. Ten sługa nie pomnażał zysku dla siebie. 5 talentów, które otrzymał, miał oddać swojemu Panu. I to jest ważne i o tym musimy pamiętać, że gdy Bóg daje nam jakiś dar i dzięki niemu coś zyskujemy, to należy dalej do Boga. Jakąkolwiek korzyść odnosisz z posługiwania Bożym darem, to nie należy do ciebie, to należy do Pana. I każdy wierny sługa zgodzi się z tym. Nie weźmie korzyści czy chwały dla siebie samego, ale odda wszystko Panu. Pomnażamy bogactwo Pana i szukamy pierwszeństwa Chrystusa we wszystkim. Tak samo i ten, który otrzymał 2, zyskał kolejne 2. Tak samo oznacza, że natychmiast zaczął to robić. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego Pana. To jest człowiek, który wykorzystał swój talent, szukając własnej chwały. Ukrył pieniądze w ziemi, co oznacza, że powiązał je z ziemią. Użył swój talent w ziemski sposób. W jaki sposób ludzie wykorzystują swoje dary? Dla siebie samych oczywiście. Nie używają ich dla Bożej chwały. Ludzie, którzy myślą w ziemski, światowy sposób, nie myślą o Bogu. A więc mamy tutaj obraz człowieka, który otrzymał dar, ale zakopał go w ziemi, co oznacza, że zachowywał się jak ludzie tego świata. Używał go dla swojej własnej chwały, aby zdobyć dla siebie samego jakieś pieniądze czy cokolwiek innego. I są miliony takich ludzi. Nic nie robią z darami, które otrzymywali. Zakopują je i zapominają o nich, bo są zajęci zarabianiem pieniędzy albo robieniem czegokolwiek innego w tym świecie. Czytamy, że po długim czasie przybył Pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wiersz 19. Wówczas ten, który otrzymał 5 talentów, przyszedł, przyniósł drugie 5 talentów i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. I powiedział mu jego Pan: dobrze, sługo dobry i wierny. W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 2 talenty, oto kolejne 2 talenty zyskałem. Powiedział mu jego Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Chciałbym, żebyśmy zauważyli, że nagrody czy pochwały, które Pan udzielił temu, który zdobył 5 talentów, były dokładnie takie same, jak udzielił temu, który zyskał 2 talenty. Więc jeśli ktoś zdobędzie kolejne 2 talenty i porównamy go z tym, który zdobył 5 talentów i może nam się wydawać, że ten uzyskał więcej, w Bożych oczach ich zysk może być taki sam. Dlatego ten, który zyskał 5, nie powinien patrzeć z góry na tego, który zyskał 2 i nie myśleć, że jest lepszy, ponieważ Bóg dał mu więcej, dlatego zyskał więcej. Innemu Bóg dał mniej i mniej od niego wymaga. Tutaj bardziej mamy kwestię procentową. Zysk 2 z 2 to zysk 100% i zysk 5 z 5 też wynosi 100%. Gdyby ten, co otrzymał 5 talentów, zyskał tylko 2, to byłby to 40-procentowy zysk, co oznaczałoby, że zyskał mniej niż ten, który otrzymał 2. To uczy nas, że nie możemy porównywać wyników naszej służby z wynikami innych. Niestety między chrześcijanami jest wiele porównywania się ze sobą. Jeden zbór porównuje się z innym zborem, zazwyczaj w ukryty sposób, ponieważ nie wypada czynić tego w widoczny sposób. I w ukryciu jeden kaznodzieja porównuje się ze służbą innych, myśląc o tym, że tak wiele dokonał dla Pana, ale jest to bardzo trudne do oceny, prawie niemożliwe, ponieważ tylko Bóg wie, ile każdemu z nas dał. Liczy się procentowy zysk, a nie liczebny zysk, czy masz 2 czy 3 talenty, ale jaki to procent stanowi z tego, co Bóg nam dał. Jeśli Bóg dał nam 5, to powinniśmy przynieść 5, 100%. Jeśli natomiast ktoś otrzymał 2 i przynosi 2, to też jest 100%. Ten, który otrzymał 1, wystarczyłoby, gdyby przyniósł 1 więcej. Otrzymałby tę samą nagrodę i tę samą pochwałę, jak ci 2 pozostali. To jest bardzo, bardzo ważne, byśmy to zrozumieli. Wszelkie porównywanie naszych służb, a w szczególności wyników naszej służby, jest totalną głupotą. Czytamy dalej, że przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym. Żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Wiersz 24 i wiersz 25. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. A jego pan mu odpowiedział: sługo, zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Czego możemy się z tego nauczyć? Pan mówi: dałem ci coś. I tutaj nie jesteśmy pewni, czy to, co ten sługa mówi, jest prawdą, czy nie. Gdyż on mówi, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym. To reprezentuje błędną koncepcję Boga, która prowadzi do zakopania talentu. Taki człowiek uważa, że Bóg jest surowym, wymagającym Panem, który chce zbierać tam, gdzie nie posiał. Ale Bóg taki nie jest. Bóg jest łagodny i pełen miłosierdzia, pełen zrozumienia, przebaczenia. Wcale nie jest surowy. Kiedy zaś mamy błędną koncepcję Boga, w rezultacie możemy zmarnować nasze życie i możemy zmarnować talenty, które Bóg nam dał. Jest to niezwykle ważne, byśmy mieli właściwe zrozumienie natury Boga, że jest On kochającym Ojcem. Czy znasz Boga jako bardzo, bardzo kochającego Ojca? To jest niezwykle ważne, byś tak rozumiał Boga, by efektywnie Mu służyć i być przygotowanym na przyjście Pana. Wszystko jest zależne od właściwego poznania Boga. Wielu chrześcijan myśli o Bogu, że jest surowy, legalistyczny, któremu tylko zależy na trzymaniu się jego zasad. A to wynika z tego, że wielu kaznodziei tak właśnie Boga maluje. Wielu kaznodziejów przykłada wielką wagę do małych zasad, dając ludziom wrażenie, że Bóg też taki jest. Ale Bóg nie jest taki. On jest zupełnie inny od każdego kaznodziei, którego widzieliście. Jest najłagodniejszą, najbardziej kochającą osobą w całym wszechświecie. Można z Nim łatwo rozmawiać, gdyż On nas dobrze rozumie, jak Ojciec lituje się nad swoimi dziećmi. Tak Bóg lituje się nad swoimi dziećmi, Biblia mówi. Tak jak matka troszczy się o karmione dziecko, tak Bóg troszczy się o nas. Ale ten sługa tego nie wiedział. Miał złą koncepcję Boga, która spowodowała, że źle korzystał z tego, co Bóg mu dał. Czy to możliwe, że to jest prawdą również w twoim życiu? Bóg dał ci różne rzeczy, a ty nie używasz ich w całej pełni. Nie dlatego, że nie jesteś wierny, ale dlatego, że masz niewłaściwe zrozumienie natury Boga. Musimy to rozumieć. I w jaki sposób ten Pan nazywa tego człowieka? Nazywa go złym, leniwym sługą. Lenistwo jest wielkim złem. Lenistwo tego sługi polegało na tym, że nie pracował dla swego Pana. Służba Bogu to ciężka praca i wiąże się też z ryzykiem. Kiedy inwestujemy jeden talent, czy dwa talenty, czy pięć talentów, to wiąże się z ryzykiem. Ale gdy ufamy Bogu, to On nam pomaga. A więc ten człowiek był zły i leniwy. I to Pan powie każdemu słudze, który nie był wierny w posługiwaniu talentami, które otrzymał. I musisz zapytać samego siebie, czy dobrze wykorzystujesz to, co Bóg tobie dał. I to dotyczy nie tylko duchowych darów, ale być może Bóg dał ci pieniądze, abyś używał je w Jego służbie. Pewnym ludziom Bóg daje bardzo dużo, innym daje mniej. Ale każdy ma coś, co może używać. Może masz dużo wolnego czasu, dużo energii, może duchowe dary. Czy używasz ich wszystkich dla Bożej chwały? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Jeśli nie, to talenty zostaną zabrane i darowane temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, będzie miał jeszcze więcej. Wiersz 29. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest przerażający obraz. Jeśli Bóg daje nam coś, a my nie dbamy o to i nie zarządzamy tym we właściwy sposób, zmarnujemy to, czy zużyjemy to tylko dla siebie, to możemy znaleźć się w zewnętrznych ciemnościach na całą wieczność. O tym mówi wiersz 30. Musimy zdać sprawę Bogu. Wielu chrześcijan nie zdaje sobie z tego sprawy. Sam fakt, że mamy życie, że Bóg pozwolił nam narodzić się na tej ziemi i czerpiemy z ziemi różnego rodzaju błogosławieństwa, które Bóg nam daje. To sprowadza na nas wielką odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Jak rozporządzamy tym wszystkim, co Bóg nam dał? Jeśli to zlekceważymy i będziemy tym źle zarządzać, to możemy znaleźć się w zewnętrznej ciemności na całą wieczność. Wiersz 29 mówi nam, ten zaś, kto ma i wiernie tym zarządza, otrzyma jeszcze więcej. To, co mamy, mamy używać dla Bożej chwały, a wtedy otrzymamy więcej. Ale jeśli ktoś coś ma i tego nie używa, to stopniowo utraci to, co dostał. To jest bardzo ciekawa przypowieść, którą z uwagą powinniśmy rozważyć. Przypowieść o talentach. W następnych wierszach mamy kolejny obraz sądu ostatecznego. Widzimy tutaj, na jakiej podstawie Bóg nas sądzi. Poczynając od 24 rozdziału, mamy cztery przypowieści. Wiersz 45 mówi o wiernym słudze, który rozporządza jedzeniem swego pana, karmiąc tych, którzy siedzą przy stole. Następnie mamy mądre panny i właściwe używanie talentów, które Bóg nam dał. A teraz czytamy o tym, jak podchodzimy do tych wokół nas, którzy są w różnych potrzebach. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. To jest jedyne miejsce w Piśmie, gdzie Jezus mówi o owcach i o kozłach. Owce generalnie obrazują Jego dzieci, a kozły obrazują tych, którzy nie są Jego dziećmi. Gdy wszystkie narody zostaną przed Nim zgromadzone, to On odłączy jedne od drugich, tak jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie, czyli do owiec. Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Jest królestwo przygotowane dla pewnych ludzi. Przygotowane od założenia świata. To znaczy jeszcze przed Księgą Rodzaju 1:1. Bóg zarezerwował coś dla pewnych ludzi i to nie dotyczy wszystkich ludzi, ale tylko tych, którzy przeżyją swoje życie w szczególny sposób. I dla nich jest zarezerwowane to królestwo. Widzimy to w wierszu 35. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Ci w wierszu 37 są nazwani sprawiedliwymi. Co robią sprawiedliwi? Widzą Jezusa w innych wierzących. To jest pierwsza rzecz, którą tutaj winniśmy zobaczyć. Ponieważ w 37 wierszu sprawiedliwi mówią: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy, albo nagim i ubraliśmy Cię, chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, to co uczyniliście jednemu z tych moich braci, choćby najmniejszych, mnie uczyniliście. Widzimy więc, że cokolwiek uczynimy dla naszego brata, nawet jeśli damy mu szklankę zimnej wody, Jezus mówi, że robimy to dla Niego. Jeśli dacie coś do mojej ręki, to dajecie to mnie, a więc to również dotyczy mojej głowy. Gdy pomagasz bratu w Chrystusie, głowa to zauważa. Zrobiłeś coś dla jednego z jego dzieci. A więc Jezus mówi: ja byłem w nich. Kiedy spotkałeś tego głodnego brata, to spotkałeś mnie. Zobaczyłeś mnie i nakarmiłeś mnie. Ten spragniony wierzący tam był, ale to był Jezus. Tutaj nie mówimy o jakiejś ogólnej pracy charytatywnej. Wielu ludzi źle interpretuje ten fragment. Wielu ludzi naucza, że ci, którzy wykonują działalność charytatywną, odziedziczą Królestwo Niebios. A ci, którzy nie biorą udziału w działalności charytatywnej, będą zgubieni. Ale czytaj uważnie. Wiele dziwnych interpretacji jest wynikiem nieuważnego czytania Pisma. Co dokładnie tu jest napisane? W wierszu 40 Jezus mówi: to, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, nie każdemu żebrakowi, którego spotkaliście na ulicy, nie wszystkim ludziom na świecie, którym dopomogliście. Nie, tutaj mamy zawężenie do pewnej kategorii ludzi. To, co uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych braci. Kim są bracia Jezusa? Jezus już to zdefiniował. Już wcześniej czytaliśmy jedną z jego wypowiedzi, gdzie powiedział: ci, którzy wykonują wolę Ojca Boga, to są moi bracia. Bracia Jezusa to jego uczniowie. A więc ten fragment odnosi się do tych, którzy pomagają uczniom Jezusa, a nie do wszystkich, którzy zajmują się pracą charytatywną na całym świecie. Czy chcę powiedzieć, że Bóg nie troszczy się o niewierzących? Oczywiście, że się troszczy, ale ta przypowieść się do tego nie odnosi. W liście do Galacjan 6:10 czytamy: czyńmy dobrze wszystkim ludziom, ale szczególnie domownikom wiary. A potem przychodzą kozły, do których Jezus mówi: idźcie ode mnie precz, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Ponieważ byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy oni powiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym? To są tak zwani wierzący, którzy nazywają Go Panem. A on im odpowie: czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. I ci pójdą na wieczne męki, a sprawiedliwi do życia wiecznego. Jest więc życie wieczne i są męki wieczne. I tak jak życie wieczne istnieje bez końca, tak i męki wieczne trwają bez końca. To wydaje się być bardzo jasne. Widzimy więc tutaj znaczący kontrast. Podobnie jak w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, tutaj Pan przypomina sprawiedliwym, co dobrego dla niego zrobili. A oni mówią: Panie, kiedy to było? Sprawiedliwi nie prowadzą rejestru swoich dobrych uczynków. Kiedy, Panie, nakarmiliśmy jakiegoś głodnego? Kiedy daliśmy wodę spragnionemu? Kiedy ubraliśmy nagiego? Kiedy przyjęliśmy bezdomnego? Nawet nie pamiętają. Podczas gdy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale czytamy o innej grupie ludzi, która staje przed Jezusem, przed Jego sędziowskim tronem, i tam oni dobrze pamiętają to, co robili. Mateusza 7:22. Pamiętamy, że prorokowaliśmy, że wypędzaliśmy demony. Pamiętamy, że robiliśmy wiele cudów, a Jezus im powie: odejdźcie ode mnie precz, bo ja was nie znam. Czy prowadzisz rejestr wszystkiego, co zrobiłeś? Pamiętasz wszystkie ofiary, które poniosłeś dla Boga? Wtedy prawdopodobnie jesteś w kategorii tych ludzi z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Oni wszystko dobrze pamiętali. Czy też jesteś w kategorii tych ludzi z 25 rozdziału Mateusza, opisanych od 35 do 40 wiersza, którzy mówią: Panie, nawet tego nie pamiętam, że zrobiliśmy to dla Ciebie. Niech Pan dopomoże nam czynić dobrze i nie pamiętać nawet tego. Wtedy będziemy gotowi na przyjście Chrystusa. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.